Jakie stanowisko powinna zająć Polska wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran?
Dzięki. Atak 360 dobiega tym samym końca. Bardzo dziękujemy. Michał Kujawski, Adam Szura i Marietta Wiśniewska. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. A teraz już o silnikach, chłodnicach i tych blaszkach, przy którymi się przytrzymuje żarówkę przy wymianie. Zawsze sobie nimi kaleczę palce.
Dobry wieczór, nowy tydzień, codzienny magazyn motoryzacyjny, czyli oczywiście Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, dzisiaj zaczniemy od takiej marki, która no nie najgorzej jej idzie, prawda? No prawda, bo jeszcze pytam, prawda, nie mówię jaka marka, ale jak powiem, to chyba się ze mną zgodzisz. Nazywa się Dacia, należy do koncernu Renault i nawet w Polsce w zeszłym roku sprzedano więcej Dacia niż Renówek. Co prawda tylko 220 sztuk, ale mimo wszystko 22 420, wzrost kilkanaście procent, konkretnie 12. Mieliśmy okazję ostatnio jeździć Bigsterem z napędem hybrydowym, zresztą w Dacii ten napęd hybrydowy 1.8 155 pojawił się już rok temu w Polsce z okazji.
Ale nie takim Bigsterem mieliśmy okazję jeździć, tylko 1.2 140,
tak,
miękka hybryda.
Ale mieliśmy też 1.8 oczywiście, który dopiero potem pojawił się w Symbiozie, ale na tej premierze rok temu zaczęliśmy właśnie od napędu hybrydowego 1.8. No dobrze, Dacia oczywiście nie może osiąść na laurach, no bo tutaj rynek takich przegranych albo takich, którzy będą siadać na laurach, to nie znosi i raczej nie toleruje, ale w związku z tym, mimo ogromnego sukcesu Daci Sandero, głównie Stepway, bo wiesz dlaczego ogromny sukces w Europie? W Polsce jej nie ma w pierwszej 15 modeli, jest Duster chyba 11 za zeszły rok dane, natomiast w Europie 2 lata z rzędu Sandero było liderem sprzedaży, ale wiesz co się dzieje? Co się będzie działo? Będzie nowa Dacia, która się będzie nazywać nie Sandero Stepway, będzie to Dacia Stepway. Po prostu będzie nowy model Dacia Stepway i ta Dacia Stepway będzie tak mniej więcej z 10, kilkanaście centymetrów dłuższy niż Sandero. Może mieć ponad 4,20. No, czyli to takie francuskie, inne modele są tam. Przecież mamy Captura, mamy...
Dobrze, Sławku, czy to jest to, o czym chciałeś powiedzieć?
Nie, tak. To jest pierwszy model, ale będzie też drugi. Więc Sandero Stepway to jest ten pierwszy model, w którym będą silniki nie byle jakie, bo miękka hybryda, napęd z gazem, być może również wersja elektryczna, no ale i ta tradycyjna hybryda 1.8. Jak myślisz, kiedy to się pojawi w sprzedaży?
Myślę, że niedługo, a powiem ci dlaczego tak myślę.
Dlatego, ale poczekaj, no odpowiedz, niedługo to jest za mało konkretne, to za tydzień,
w tym roku.
Nie, 2027, a może jeszcze później, a drugi model, który jest bardzo ważny, to jest model Kombi Compact i on się być może będzie nazywał Spacer.
Czyli tak, to ma być coś w stylu Joggera, ale trochę chyba większe.
Nie, większe może nie, ale bardziej nie taki minivan, tylko bardziej zwykły samochód kombi. Może mniejsza Skoda Octavia. No będzie to kompakt pełną gębą.
Pełnym rynkiem.
Miękka hybryda też, manualna skrzynia biegów, automat, ale uwaga, tutaj jeszcze dojdzie prawdopodobnie napęd 4x4. No i ta hybryda, ta tradycyjna Dacia, w Dacia już tradycyjna.
Znaczy
od
nie
roku,
wiem, kto, o której 150... mówisz. Która jest, bo Sławku, w Dacii są teraz, w samym Bigsterze są 3 hybrydy. 1.2 140 miękka hybryda, 1.2 150 z napędem na 4 koła i automatem, nie miękka hybryda, ale umożliwiająca jazdę na samym prądzie i przede wszystkim hybryda 1.8.
No
jako taki punkt odniesienia.
I wszystkie mają być takie obiecywane i być może i w tym Stepwayu, czyli tym mniejszym samochodzie, duży miejski samochód i w tym Spacerze, który ma być kompaktowym kombi. Tylko w Spacerze jeszcze dojdzie prawdopodobnie napęd na obie osie. Czyli podsumowując, 2 nowe Dacie. Jedna kompaktowe kombi, być może Spacer, kiedyś to też mówiono C-Neo, pamiętasz? C-Neo, tak. A druga to będzie po prostu Stepway, nie żadne Sandero Stepway, tylko tak... Korzystając z popularności Sandero Stepway, będzie nowy model, który będzie się nazywał Stepway.
Ale...
Sukces?
Ale,
będzie?
Słuchaj, jest jeden mały problem. Dlatego, że Dacia to jest firma, która faktycznie bardzo dużo samochodów dostarcza na europejski rynek dla europejskich klientów. Ale w styczniu przestała.
Wiem. Wiem.
I to jest, słuchaj, spadek gigantyczny, bo to jest spadek o 35% rok do roku.
Widziałem.
Jeżeli chodzi o Sandero, to jest 9 tysięcy mniej rejestracji. 35 tysięcy samochodów Dacia dostarczyła w styczniu. W zeszłym roku było to ponad 50 tysięcy samochodów. Naprawdę gigantyczny spadek. Okej, sporo firm straciło. Volkswagen w dół o 11%, Hyundai 20%, Kia 19%, to jest Tesla też rok do roku 17%, Toyota 8%, Cupra 8,5%, BMW minus 9%, Porsche minus 12%, Volvo minus 15%, Nissan minus 17%. Bardzo dużo dziwnych rzeczy się dzieje, są przetasowania i wydaje mi się, że nie będzie problemem odpowiedzieć na pytanie, skąd te przetasowania? Czemu traci Volkswagen? Czemu traci Hyundai i Kia?
Ale słuchaj, Skoda zyskuje prawie 10%.
Ale poczekaj, Sławek, przede wszystkim Skoda. Od dna odbiły się takie marki jak Fiat, Opel i Citroen, czyli koncerny Stellantis. Skoda i Renault też miały w styczniu dobre wyniki.
No właśnie.
Fiat wzrost o 24%. Opel, Citroen 13%, Skoda 10%, Renault 5%. Jak myślisz, z czego to wynika?
Wiesz co, ja ci powiem, żeby się... zadałeś pytanie. Ja się bym za bardzo nie rozpędzał. Ja byłem bardzo oszczędny w dawkowaniu danych, jeśli chodzi o sprzedaż aut w Polsce za styczeń. Styczeń jest bardzo specyficznym miesiącem, nie tylko w Polsce. Powstrzymał się bym od oceny i komentarza po jednym miesiącu. Ja pozwolę sobie na dłuższą, szerszą analizę po dwóch miesiącach. Dlatego, że styczeń jest naprawdę trudnym miesiącem do podsumowania. Ja mogę tylko powiedzieć, że diesel jest dużo słabszy, sprzedaż, udział diesla niż hybryd z gniazdka, bo hybrydy z gniazdka 10%, diesel 8%, elektryki 19%. I w ACA, tak jak zwrócisz uwagę, tam też jest podział na kraje Unii Europejskiej albo kraje Unii Europejskiej plus EFTA i Wielka Brytania, czyli Szwajcaria, Islandia i Wielka Brytania, ale jest też udział dużych elektryków 19%.
Dobra, nie, Sławek, poczekaj, konkretnie.
No to właśnie jak, wszystko nie chcesz, to były konkrety.
Nie, to nie były konkrety, tylko
no konkretne dane udziału różnych napędów.
Proste pytanie, czemu rośnie Fiatowi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Fiat Grande Panda, zaczynamy widzieć również na polskich drogach, którego sprzedaż ruszyła. Samochód segmentu B, samochód może niekoniecznie na pierwszy rzut oka rozsądnie wyceniony, ale jak wyświetli nam się gdzieś jakaś reklama, to nagle się okazuje, że ten samochód ma jakąś dobrą promocję i faktycznie tego Fiata Grande Panda ruszył Fiat z tą Grande Panda. I zobacz, pytanie wynikało i punktem wyjścia było to, że Daci spada, ale Fiatowi rośnie, Oplowi rośnie, Citroenowi rośnie.
No dobra, ale...
Citroenowi i Fiatowi rośnie ze względu na samochody budowane...
A Skodzie dlaczego rośnie?
Ale poczekaj, nie mieszaj, czy możemy porozmawiać
o jednym... Nie, mieszam, przecież Skoda jest na podium.
Sławku,
pytasz, dlaczego rośnie?
Ale ja, posłuchaj, ale ja próbuję jakiś wątek przeprowadzić od początku do końca. Zaraz będziemy o twojej Skodzie rozmawiać, nie ma żadnego problemu. Natomiast wydaje mi się, że ta taktyka koncernu Stellantis polegająca na tym, że wprowadzamy małe samochody, czyli właśnie Fiata Grande Panda, Citroena C3, C3 R-Crossa, Opla Frontera, że to wszystko zaczyna przynosić jakiś rezultat. I zobacz, Dacia została podgryziona przez Opla, bardzo. Dacia została bardzo podgryziona przez Citroena. Taki był plan. I to moim zdaniem właśnie wypala. I to widać w tych statystykach. Fiat z Grande Pandą myślę, że też odebrał wielu klientów, którzy mogli zostawić pieniądze w Skodzie na przykład i chcieli kupić Fabię, a tutaj mają SUVa, nowość, za podobne pieniądze, więc Skoda myślę, że tutaj straciła też trochę tych klientów budżetowych, tych, co przychodzili po fabkę.
Skoda straciła, ale ma wzrost prawie 10%, to nie wiem, dlaczego tak mówisz o Skodzie, ja myślę, że Toyota straciła.
Przepraszam, mówię o Volkswagenie, że Volkswagen stracił. Tak, Skoda w styczniu dobry wynik, tak, jak najbardziej.
No i tak
ciekawie się dzieje.
Tak samo Toyota, ale wiesz co, tak, na pewno Stellantis teraz odcina kupony od tych premier z ubiegłego roku, to pełna zgoda. I być może też, nie wiem, czy my obaj, czy czasami ja, czasami ty, trochę żeśmy Stellantisa spisali na straty, że tam, że za dużo tych marek, że sobie nie poradzi, że faktycznie to będzie marnie, a Fiat to już w ogóle. No i okazało się, że niewiele było trzeba, a oby tak było, bo ja na przykład cenię Fronterę, cenię Grande Panda. Dobra, przejdę do czegoś innego, a Skoda, bo nie odpowiedziałeś, ja odpowiedziałem trochę na twoje pytanie, a ty nie odpowiedziałeś, dlaczego Skoda ma taki duży sukces. No jednak 10% wzrostu prawie, czy tam 8-10, prawda, to jest sukces i nie ma nowych modeli przecież ostatnio. Elroq sam, elektryk, nie sądzę, żeby tutaj był najważniejszym graczem, ale jednak no Octavia jest najlepiej sprzedającym się modelem, prawda? Czyli może w tych większych Octavia podbiera Corolli pewnie też, no wiadomo, w Polsce podebrała. Dobra, to o Skodzie sobie pogadamy kiedy indziej. W każdym razie w pierwszej trójce Toyota ma spadek, tak? Volkswagen ma spadek, a Skoda ma wzrost. I tak jak zauważyłeś, małe samochody Stellantisa coraz lepiej się sprzedają, ze wskazaniem na Grande Panda. Mówię ze wskazaniem, bo ten samochód mi się bardziej podoba.
A powiedz mi jeszcze proszę, czy myślisz, tak, że to jest długofalowa tendencja? Czy to nie jest tak, że to jest efekt nowości w przypadku Grande Pandy?
To będzie.
Myślisz, że to się utrzyma?
Nie, myślę, że to potrwa. Wiesz, ludzie, zauważ, że w Europie w pierwszej dziesiątce aut samochody małe, miejskie, właściwie segment B, to są bardzo dobrze sprzedające się auta. Myślę, że to będzie dłuższa tendencja, natomiast dłuższy trend oby. To znaczy cały czas będzie duża sprzedaż samochodów miejskich w Europie i w związku z tym zyskają na tym Opel Frontera, Fiat Grande Panda. I nie będzie to jakoś... Natomiast wnioski, tak jak ty pytałeś, to po styczniu to trochę za krótko. Po kwartale bym się pokusił o jakąś analizę, nie wiem, czy trafną. Natomiast taką bardziej... Tak samo w Polsce. Styczeń w Polsce to już w ogóle jest taki miesiąc. Zauważ, jakie spadki są w porównaniu z grudniem. Mhm. I za styczeń kilkadziesiąt, 30-40%. No dobra, ja przejdę na koniec do czegoś takiego, o czym dyskutowaliśmy długo. Problem, kwestia. Samochody doładowywane z gniazdka. Jak wspomniałeś, zadałeś mi pytanie, to ja zasypałem cię danymi i słuchaczy, że jaki był udział różnych napędów w styczniu w Europie. No i właśnie urósł też udział samochodów z napędem hybryda doładowywana z gniazdka. Do prawie 10%, a diesel 8% udział w nowych autach. Mhm. No i teraz uwaga, taki instytut badawczy Fraunhofer, on ma kilkadziesiąt oddziałów, niemiecki, przeprowadził badania, ile procent kilometrów przejechanych właściciele hybrydy z gniazdka przejeżdżają w zależności od marki. Czyli takie zużycie energii na 100 kilometrów pokonanego zasięgu. Nie jest wcale tak źle, jak się spodziewałem, no, bo okazuje się, że na przykład pierwsza trójka Toyota, Ford, Kia, właściciele Toyot, to jest 40 parę procent na prądzie. Rewelacja. Mówię o doładowanych z gniazdka. Ford 36, czyli doładowują. Kia 34. I tak jak patrzę, tutaj mam kilkanaście marek i nawet ten chyba 10 czy 11 Volkswagen, to jest 25%. Chociaż to jest dość mało, tak jak pomyślimy sobie, bo jeżeli ktoś kupuje samochód droższy, cięższy i ma możliwość jeżdżenia na prądzie, a na tym prądzie przejeżdża tylko czasami 20 parę procent kilometrów, no to chyba coś jest nie tak. Ale powiem ci jednak ciekawostka na zakończenie. Wiesz, jest taka marka premium, o której powiem więcej w środę, której właściciele kompletnie się tym nie przejmują.
Porsche.
I wiesz, tak, niecały 1%. Niecały 1% przejechanych kilometrów to jest prąd w hybrydach. My ostatnio mieliśmy Panamerę, pamiętasz? Doładowywaną z gniazdka.
Nie chciało mi się jej ładować.
No widzisz, to jesteś wśród tych nie właścicieli, tylko użytkowników. No to chyba tyle na dzisiaj. Ciekawostka, ale to też podstawa do dyskusji o pluginach kolejnej naszej.
Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy jutro.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a Państwa i moim gościem będzie dr Karolina Rakowiecka z Galii z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a będziemy mówili o sytuacji w Iranie i o znaczeniach, jakie niesie ze sobą śmierć najwyższego przywódcy, śmierć w tych konkretnych wojennych okolicznościach. Będziemy także mówili o sensach Islamskiej Republiki Iranu i o tym, na ile mocno w jej micie założycielskim był opór wobec Stanów Zjednoczonych, opór, za który warto oddać życie. To po 19:00. Zapraszam serdecznie.
Reklama.
Juhu! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, zew oszą. Super okazje są na wyciągnięcie skrzydła.
Bo teraz mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. A masło łaciate ekstra przy zakupie dwóch, trzecia sztuka gratis.
Ty też leć do Auchan!
Promocja do 4 marca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
Mam zatkany nos i bardzo boli mnie głowa.
To nie jest zwykłe przeziębienie. Problem może być głębiej. W zatokach.
Mirtol?
Mirtol.
Mirtol.
Mirtol?
Resperomirtol. Działa od środka, łagodząc objawy ostrego zapalenia zatok. Zawiera 4 olejki eteryczne, które zmniejszają stan zapalny i ułatwiają oczyszczanie zatok. Resperomirtol. Walcz z ostrym zapaleniem zatok. Od środka.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Resperomirtol. Produkt złożony kapsułki do jelitowe miękkie. Wskazanie: łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: Gepol Boskamp.
Potrzebujesz materaca, na którym w końcu dobrze się wyśpisz? Albo wygodnego łóżka, które posłuży Ci przez lata? Znajdziesz je w Dla Spania. A od 27 lutego do 2 marca wybrane modele łóżek i materacy kupisz w jednym z 32 salonów Dla Spania i na dlaspania.pl aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do poniedziałku. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Katar nie wybiera momentu. Sulfarinol uderza w objawy i nokautuje przyczynę. Wypróbuj Sulfarinol. Białe krople do nosa. Sulfarinol. Uwolnij nos od kataru w dzień i w nocy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sulfarinol. Nazwa powszechnie stosowana. Sulfatiazolum plus nafazolin nitras. Dawka substancji czynnej 50 mg plus 1 mg na mililitr. Postać farmaceutyczna, krople do nosa. Wskazania do stosowania. Doraźne leczenie kataru i zatkanego nosa w bakteryjnym zapaleniu błony śluzowej nosa u osób od 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Taktika Farmaceutica z spółka z o.o.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.